Bracia i siostry, bardzo się cieszę, że mogę po raz kolejny być u was na nabożeństwie, że mogę niektórych znać już trochę lepiej, w takim chrześcijańskim wymiarze, w biblijnym wymiarze, kiedy mówimy bracia, siostry, to pośród was, w moim sercu, w mojej świadomości, ten wymiar jest bardzo rzeczywisty, taki nieformalny, tak? Niegrzecznościowy, kiedy mówię bracia i siostry, ale to już wypływa z serca. Tak jak powiedziałem, ponieważ za nami jest, czy w moim życiu jest już trochę tych doświadczeń takich błogosławionych razem z wami. Także wielką mam radość i jest to dla mnie błogosławieństwem, że mogę tutaj być po raz kolejny. Przywożę serdeczne pozdrowienia od chojnickich baptystów. Tam jeszcze się trzymamy jako tako, więc chciałbym, aby właśnie chociaż to zaznaczyć, bo być może czasami jak przyjdzie jakaś prośba o modlitwę wstawienniczą, przeważnie tego typu modlitwy do nas, te prośby modlitewne docierają, to z Chojnic to może sobie przypomniecie, aha, to ten Skrzypkowski czy kto tam. Także niech wam Bóg błogosławi. Chciałbym dzisiaj mówić o rodzinie. O rodzinie, jaką widzę na przełomie całego Pisma Świętego. I roli tej rodziny w Bożym planie zbawienia i objawienia Bożego Królestwa. Więc ta rodzina, w której ty jesteś, funkcjonujesz, jakakolwiek ona by nie była, albo rodzinę, jaką ktoś chce może założyć, to chciałbym, aby przez to dzisiejsze zwiastowanie, nauczanie, abyśmy lepiej zrozumieli właśnie ten Boży zamysł dla rodzin, ale także dla twojej rodziny, dla twojej rodziny, w której funkcjonujesz. Jak tylko zobaczymy, Pismo Święte rozpoczyna się od stworzenia, tak? Pierwszy rozdział i zaraz mamy drugi rozdział. Końcem stworzenia, czy zakończeniem stworzenia, co było w Piśmie Świętym? Co jest, może nie co było, co jest? Co Pan Bóg stworzył na koniec, kiedy już istniał świat uporządkowany, ziemia, zwierzęta i tak dalej? Co Pan Bóg stworzył? Rodzinę stworzył, prawda? Człowieka tak, ale zauważcie w Piśmie Świętym, kto to jest człowiek? Jak tam człowiek jest przedstawiony? Jak tam jest przedstawiony człowiek w Piśmie Świętym, kiedy odnosimy się do stworzenia? Słucham? A, dobrze, miał zarządzać, to prawda. A jak jeszcze jest przedstawiony człowiek? To prawda, a jak jeszcze? Bo nie dotykamy, wydaje mi się, jeszcze tej istoty, która tam jest, którą Pan Bóg zostawił. No właśnie, ale tam jest powiedziane, że stworzył Bóg człowieka na obraz Boga, stworzył go jako... No mężczyznę i kobietę. Człowiek to nie jest tylko mężczyzna. I człowiek to nie jest tylko kobieta. Pełnym wyrazem człowieczeństwa jest mężczyzna i kobieta, rodzina. I to jest początek. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żebyśmy chrześcijanie rozumieli swoje miejsce w rodzinie właśnie w ten sposób. Ponieważ Boży zamysł i Boży plan, pamiętajmy, to Boże objawienie nie jest tylko dla, już teraz dotykam na przykład małżeństwa, nie jest tylko dla mężczyzny, czy tylko dla kobiety. W Bożym zamyśle właśnie, tak jak to jest na początku, On stworzył mężczyznę i kobietę jako na obraz swój. To mężczyzna i kobieta, małżeństwo oddaje najlepiej, najrzetelniej, kim jest człowiek. Oczywiście dalej podpowiadaliście mi, w jakim celu człowiek został stworzony. Ale ja pytałem o to, jak Pan Bóg przedstawił tego człowieka, wyraził Pan Bóg tego człowieka. Więc wyraził Pan Bóg człowieka jako mężczyznę i kobietę. I tak się rozpoczyna Pismo Święte. I to była rodzina. Kiedy popatrzymy dalej idąc, bo chciałbym do niektórych wersetów zaglądać, ale ponieważ to jest taki kontekst troszeczkę, takie wprowadzenie, to nie gniewajcie się tak, że ja teraz nie przeczytałem wersetu, ale obiecuję, że będę to robił. Adam i Ewa mieli dzieci. Czy na pewno pamiętacie ich imiona? Pierwsze, to dziewczynki były? A jak? Jakie były imiona pierwszych dzieci Adama i Ewy? Kain i Abel. Co się stało z tymi dziećmi? Tak, doszło do tragicznej sytuacji, absolutnie tragicznej sytuacji. Nawet w naszych dzisiejszych czasach byłaby to olbrzymia tragedia, chociaż te tragedie się zdarzają w rodzinach, ale wtedy nie było innych rodzin. To była pierwsza rodzina. I rzeczywiście brat zabił brata. Czy zwróciliście kiedyś uwagę, co się stało dalej? Ponieważ Kain ostatnim razem, nie wiem, czy pamiętacie moją usługę pośród was. Kto był ostatnim razem na nabożeństwie, kiedy ja tutaj byłem? O czym mówiłem? Pamiętacie czy nie? O rodzinie Kaina mówiłem. Dokładnie. I tam chciałem pokazać, i to widać w Piśmie Świętym, że Adam i Ewa nie byli szczęśliwi, patrząc na to, jak żyje Kain. I pokazałem to w Piśmie Świętym. Natomiast kiedy Ewa urodziła Seta, to jej modlitwa była dziękczynna, mniej więcej ona brzmi tak. A przeczytam może tą modlitwę, to żebyście wiedzieli, jak Ewa pragnęła mieć inną rodzinę jakby w swoich dzieciach niż tylko taka, jaka była w rodzinie Kaina. I ona mówi tak. To jest pierwsza księga Mojżeszowa, 4 rozdział, werset 25 i 26. Także jeżeli możecie, proszę, macie możliwość albo wyświetlić tam. A nie, to nie było za dużo światła. Dobrze, to czytajmy Pismo Święte tam w swoich Bibliach. Jest powiedziane, i obcował Adam jeszcze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu na imię Set, mówiąc, Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain. To po pierwsze, co widzimy, ona cały czas pamięta Abla. A Abel jest tam przedstawiony, że to był ten sprawiedliwy, którego Bóg przyjął, od którego Pan Bóg przyjął ofiarę. A Kaina rodzina jest opisana wcześniej, w 4 rozdziale. I wtedy 26 werset mówi tak, że Setowi także urodził się syn i nazwał go Enosz, i wtedy zaczęto wzywać imienia Pana Boga. Więc najpierw jest powiedziane to, co powiedziała ta informacja, tak, że Ewa urodziła syna, dała mu na imię Set, mówiąc, Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla. Ona cały czas myślała o tym, że ten Abel to jest ten właściwy, takiego syna ona by chciała mieć. I teraz Set ma być takim jak Abel. A Kain już miał swoją rodzinę. Więc widzimy, że ci pierwsi rodzice, Adam i Ewa, chcieli, aby w ich rodzinie, w dzieciach, w tym następnym pokoleniu, aby była wiara. Bo to jest powiedziane, wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. To w rodzinie właśnie Seta. Więc to pragnienie Ewy, żeby Bóg był poznany w ich rodzinie, żeby Pan Bóg tam był, to ono się spełniło właśnie w rodzinie Seta. Więc to jest taki pierwszy przykład, jak widzę, jak Pan Bóg używa rodziny, objawia się tej rodzinie. Przejdźmy dalej, aż do 18 rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej. Macie Biblię jeszcze, tak? Czy już nie przynosicie Biblii? No ja tylko ostatnio pytam. Przynosicie jeszcze Pismo Święte na nabożeństwa, czy nie specjalnie? Przynoście, proszę, bo ja będę sprawdzał obecność i za to będą dodatkowe kary, najlepiej finansowe, na rzecz zboru waszego. To wtedy będzie pożytek jakiś pożytek z nieprzynoszenia Pisma Świętego. A wy się nauczycie przynosić, myślę. Tak, na przykład. Tak. I teraz zobaczcie, jesteśmy w rodzinie Abrahama. Jesteśmy w rodzinie Abrahama. Gdybyśmy dokładnie przestudiowali Abrahama, to przede wszystkim Bóg mówi, oddziel się od swojej rodziny, od stylu życia, jak było, ponieważ ja się chcę w tobie objawić. Pamiętacie, jest tak mniej więcej, to jest parafraza słów. Bóg mówi, wyjdź od ojca swego, z domu swego wyjdź i pójdziesz, bo ja ci pokażę miejsce, gdzie będziesz żył. I on wyszedł. Posłuchał Pana Boga. I wtedy czytamy, bo to życie Abrahama jest dosyć tutaj szczegółowo opisane, ale właśnie w 18 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej jest to moment, kiedy ma być zburzona Sodoma i Gomora. Na dzień przed sądem Bożym nad Sodomą i Gomorą do Abrahama przychodzą mężowie Boży. Tak? Przychodzą. Ile ich było? Kto pamięta? Ci, co czytają Pismo Święte. Ile ich przyszło? Trzech. Tak, najpierw trzech, a potem w Sodomie i Gomorze było dwóch aniołów. To prawda, ale przyszło trzech. I taka wypowiedź jest. To jest werset 17, 18 i 19. 17, 18 i 19. W kontekście rodziny. Posłuchajcie, co Pan Bóg mówi o rodzinie Abrahama. A Pan mówił, to jest określenie na jedną osobę wśród tych trzech, które przyszły do Abrahama. Jest nazwane, że Pan mówił. A Pan mówił, czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Pan mówił, z dużej litery Pan. Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wybrałem go bowiem, aby nakazał, i teraz szczególną uwagę proszę, zwróćcie na 19 werset. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowali sprawiedliwość i prawo, tak, iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. To jeszcze raz. Wybrałem go bowiem, Bóg mówi, tego Abrahama, aby on nakazał komu? Synom swoim, po sobie, kiedy go już nie będzie. Ale zauważcie, nie żeby on poprosił synów, albo być może jego synowie, jak zechcą, to przejmą tą służbę, służbę Bożą. To poznanie Boga. Nie, to nie ma powiedziane, jak zechcą. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim. Rozumiecie, co to jest nakazać? To jest taki testament. Załóżmy, jak Pan Bóg, życzę tobie, bracie Danielu, żeby Pan Bóg dał ci dożyć starości, żebyś oglądał dzieci swoich dzieci i kiedy przyjdzie czas odejścia z tego świata, ja bym chciał, żeby coś takiego było w tobie, w takiej świadomości, jak nakażesz synom swoim i wnukom swoim. Wyobraźcie sobie ten moment. Specjalnie tutaj chcę odkryć tą sytuację. Wy macie służyć Bogu, bo Bóg nas wybrał i powierzył nam jakieś zadanie, jakiś ważny plan. Pamiętajmy, to jest w kontekście rodziny. Tak jest powiedziane. Dla rodziny Abrahama jest powołanie i dla synów po Abrahamie, aby strzegli drogi Bożej. Objawienia Bożego, prawdy, czy w ogóle prawdy o Bogu. No to zatrzymajmy się. Dlaczego ja tak o tym nauczam dzisiaj, czy dzielę się z wami? Ponieważ uważam, że środowiska ewangelikalne, zbory ewangelikalne, czy kościoły w Polsce i w ogóle jesteśmy pod fałszywym, niewłaściwym, niebiblijnym zrozumieniu wpływem takim, czym jest rodzina. A czym jest wiara w tejże rodzinie? Że my tego nie rozumiemy dobrze. My bardziej ze świata to przyjmujemy. Szczególnie i moje korzenie są typowo polskie, ze środowiska rzymskokatolickiego. Tak? Jak my jesteśmy wychowani? Ja zostałem tak wychowany. Że chodziliśmy do kościoła i robiliśmy to, co wszyscy, tak z dziada pradziada to było. Uważaliśmy się za bogobojnych ludzi na Kaszubach. Dbaliśmy o to, żeby wypełniać swoje obowiązki w kościele co niedzielę i nie tylko. To było poważne. To nie było takie dla ludzi. Rozumiecie? To było poważne. Tak zostaliśmy wychowani. Ale to z pokolenia w pokolenie. W latach 80. i 70., kiedy pamiętam swoje dzieciństwo, już takie świadome, dorosłe, całymi rodzinami chodziliśmy do kościoła, całymi rodzinami, pieszo, 5-6 kilometrów, szosy wtedy do tych wiosek, skąd ja tam pochodzę, nie było, do parafii i tak dalej. I wszyscy chodziliśmy. To była ważna sprawa. Jeżeli dziecko miało 2-3 lata, to albo na rower, albo na ręce, ale całymi rodzinami. Tak? Taka jest we mnie świadomość i pamięć mojego dzieciństwa. I tak to tam z pokolenia w pokolenie. Ale Nigdy nie rozmawialiśmy w domu już po tym, że niedzielnym spotkaniu w kościele. Czy ty coś rozumiesz z tego, czy nie rozumiesz? Wiara była bardziej, i poznanie Boga, wiara, rozumiecie, w sensie poznania Boga, bardziej osobistą sprawą, indywidualną. I nie komentowało się tego z tym, z rodzicami. Nie mówiło się o swoich problemach czy grzechach nawet w kontekście Pisma Świętego. No bo pamiętacie, że to jest indywidualne, jest spowiedź. Bardzo indywidualna sprawa. W zasadzie nawet nie było, nawet nie można wymagać od ludzi, żeby jakoś odkryli się, bo żeby coś powiedzieli, ponieważ każdy mówi, no ja w Polsce często można tak słuchać takich wypowiedzi. No ja nie chodzę tam dla księdza, ja chodzę dla siebie, ja nawet nie potrzebuję się pomodlić w kościele, ja się pomodlę w domu. To znowu jest wyraz, to jest moja sprawa indywidualna, ta relacja z Bogiem i gwara komukolwiek od tego. I teraz zauważcie, że my mniej więcej, przynajmniej ja, tą kulturę taką i wielu z was wniosło to tutaj. I zwrócić komuś uwagę, dlaczego ciebie nie było tydzień temu na nabożeństwie, to prawie, że jest obraza boska. Bo my cały czas mamy w głowach, że ta moja wiara to jest moja prywatna sprawa. Jak chcę, to przyjdę. A jak nie chcę, to nie przyjdę. Nie ma w ogóle takiego ujęcia w Piśmie Świętym. Nie ma czegoś takiego. Jest rodzina. Ta rodzina ma objawienie od Boga. Wiara w tej rodzinie, poznanie Boga, służba Bogu, to nie jest kwestia jednego pokolenia. To jest sprawa, tak Pan Bóg to przedstawia, to jest sprawa wielu pokoleń. I ona ma obejmować wszystkich członków tejże rodziny. Od dzieci do tych, najważniejsi są ci patriarchowie, te głowy rodziny, ale od tej głowy rodziny wszyscy mają ją słuchać, bo ona jest tym przewodnikiem duchowym, w pewnym słowie kapłanem, który prowadzi tą rodzinę i dba, żeby oni mieli właściwe relacje i właściwą cześć Bogu oddawali. Właściwe relacje z ludźmi, ze sobą, ale i żeby Bogu oddawali cześć. Taka mniej więcej jest idea. Tak to rozumiem. I chciałbym to dzisiaj jeszcze, jeżeli pozwolicie, jeszcze trochę fragmentów Pisma Świętego, dobrze? Jeszcze chciałbym to tak dotknąć w różnych sytuacjach. A potem będą wnioski. Chciałbym, żebyśmy zajrzeli do Księgi Jozuego. Do ostatnich rozdziałów. A więc tutaj mamy czasy patriarchów. Najpierw dotknąłem rodziny Adama i Ewy. Teraz była rodzina Abrahama, a teraz już jest naród izraelski. Setki lat do przodu. Izrael już mieszka w ziemi obiecanej. To już nie jest wędrowna tylko rodzina właśnie, jakaś grupka, bo Abraham to nawet nie było plemię. To była tylko rodzina. Ale w tym momencie Księga Jozuego to już jest naród. To już jest naród. To mamy do czynienia z całym narodem. I otwórzcie tam, proszę, ten ostatni rozdział Księgi Jozuego. Muszę znaleźć. Mam na myśli rozdział 20. Już mówię. Tak, 24. Kontekst jest taki. Jest to zmierzch życia Jozuego. Od młodości Jozue był gorliwym człowiekiem wiary. Od młodości. Pamiętacie, w czym pamiętacie w młodości Jozuego? W jakich sytuacjach? Pierwszy, kiedy on wchodzi tak na plan Pisma Świętego, na karty. Poszedł jeden z tych 12. To on tylko, Kaleb i Jozue, uważali, że Pan Bóg da im tą ziemię. I w nagrodę potem oni dostali ten połacie, czy te regiony ziemi, które oni zamierzali mieć, to Bóg im to dopilnował po latach, że to oni dostali tą ziemię. Kaleb i Jozue. W tym momencie Jozue, jak wiecie, zastąpił Mojżesza, prowadził naród izraelski, był przywódcą i tak dalej. Teraz Jozue jest stary. Wszystko wskazuje na to, że to jest krótko przed jego śmiercią. Bo w tymże 24 rozdziale dowiadujemy się, że Jozue umarł i miał 110, jeżeli tak, mając 110 lat. To posłuchajcie. Jozue jest już zupełnie stary w tym momencie. Jego życie na ziemi dobiega końca. I on wie o tym. I on wie też i doskonale zna, jaki to jest naród. W tym czasie to nie był naród z jednym systemem państwowym. Bardziej musimy mówić o tych 12 plemionach, które uważały dosyć swoje funkcjonowanie niezależnie od drugich plemion. Tak? W tym czasie. Tutaj oni to nie było jeszcze tak, że oni uważają taką jedność narodową, bardziej plemienną. I czytamy, co ten Jozue zrobił. Czytamy, że przed swoją śmiercią zebrał wszystkich przedstawicieli plemion izraelskich i przemówił do nich. I przemówił do nich w ten sposób. Posłuchajcie. Tylko fragment tej wypowiedzi jego. To jest werset 15. A jeśli by się wam wydawało, on przemawia, rozumiecie, do książąt, do przywódców rodów, do tych wszystkich zacnych i przedstawicieli całego Izraela, tych wszystkich plemion. I to jest fragment z jego wypowiedzi. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie, lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Mówi inaczej, bracia i siostry, do młodzieży, bo to wy będziecie wybierać swoje życie. Dowiedziałem się, że młodzież siada po tej stronie dzisiaj. To do was. Przed wami jest samodzielne życie. Jeżeli nie teraz, to w krótkich latach. I wy wybierzecie sobie, jaki będzie wasz styl życia. Gdybym mógł życzyć wam, żeby słowa Jozuego dla was były jakimś wyzwaniem i zaproszeniem, a najlepiej osobistym przekonaniem, byłaby to wielka radość i błogosławieństwo dla mnie. Ale mniej więcej parafraza tych słów jest taka. Wchodzicie w nowe życie, w samodzielne życie. Izrael wszedł do ziemi obiecanej, oni już tam mieszkają. To już nie są wędrowny naród na pustyni. To już nie będzie, to będzie stacjonarne życie. Będziecie się bogacić, będziecie mieć dzieci, będziecie mieć różne inne możliwości, będziecie samodzielni, będziecie spotykać inne narody. To ten moment. Wybierzcie sobie. On mówi, ale wybierzcie sobie, jak będzie wyglądało wasze życie. Jeżeli macie pokusy rzucić Boga, któremu służymy dzisiaj, bo gdzieś tam jest inne możliwości są, nie wiem, inne możliwości wolnego życia, nikt się nie będzie wtrącał, przed nikim człowiek nie musi być podległy, nie musi chodzić w niedzielę rano na 10 do na ulicę Czerwonego Krzyża i tam ciągać swoje dzieci, może nie daj Boże jeszcze dziesięciny dać. Czego oni ode mnie chcą? Po co mam mieć takie ciężary? Będę sobie żyła po swojemu. To Jozue mówi, to wybierzcie sobie jak chcecie, ale ja i dom mój będziemy służyć Bogu. I tak zakończył swoje przemówienie. I ja chcę was zapytać dzisiaj, jak chcecie żyć na tym świecie w współczesnych czasach? Komu chcecie naprawdę służyć? Jaką drogę w życiu pójdziecie? Jozue mówi, ja i mój dom, a wy jak chcecie sobie róbcie. Ale ja będę służył Bogu. Chciałbym szczególnie podkreślić ten słowo ja i dom mój. I dom. Zrobimy teraz skok, mógłbym teraz powiedzieć o roli rodziny Dawida, Saula. Mógłbym dużo pokazać rodzin w Starym Testamencie. Ale zrobimy skok aż do Nowego Testamentu, dobrze? I teraz taki skok robimy do 10 rozdziału Dziejów Apostolskich. Wszystko się zmieniło w tym wymiarze, że już nie ma jednego narodu wybranego, w tym znaczeniu, że tylko ten naród wybrany, czyli Izrael, ma objawienie prawdy o Bogu. Bo do tego momentu nie było, Bóg nie był znany innym narodom. Inne narody nie zawarły przymierza z Bogiem, inne narody nie miały danego przez Boga prawa, mam na myśli całego prawa starotestamentowego. Na tym osadzone było całe życie Izraela. Był jeden naród, ale przez Kościół ten Bóg już jest zbór, są dzieje apostolskie, Ewangelia już jest głoszona i ona powoli wychodzi poza Izraela. I 10 rozdział to jest o kim w Dziejach Apostolskich? Ale ja was tutaj dzisiaj szkolę. O kim Dzieje Apostolskie 10 rozdział? Dom Korneliusza. A kim był Korneliusz? Tak jest. I oficerem wysokiej rangi armii okupacyjnej w Izraelu. Tak dla formalności. 10 rozdział Dziejów Apostolskich. Czy wiecie, jak brzmi po grecku słowo dom? W sensie środowiska rodzinnego. Nie budynku, ale w środowiska rodzinnego. Słyszeliście już o tym, czy nie? Ktoś z was? Oikos. Oikos, tak. A co to słowo oikos znaczy? Słowo oikos znaczy dom. Tak jak ja bym powiedział dom, twój dom. Wyobraźcie sobie, co teraz macie w głowach, kiedy, co to jest mój dom? No to jest na przykład moja mama. Jest to dom czy nie? Ja już nie mieszkam z mamą. Mówię teraz o naszych współczesnych realiach. Kiedy myślicie o domu, myślicie, że teściowa i teść to jest twój dom? No właśnie, ale rodzina tak. Ale pamiętajcie, to jest to słowo dom, w sensie tego środowiska rodzinnego, tej wspólnoty. Więc oikos oznacza, uwaga, w kontekście, jak on jest używany w Piśmie Świętym, oznacza oczywiście małżeństwo, dzieci, ale oznacza także rodziców, oznacza braci, oznacza niewolników również, którzy byli w tymże domu, to też jest oikos, oznacza nawet sąsiadów albo współpracowników, czyli całą tą wspólnotę ludzi, którzy ocierają się o twoje życie, czyli są najbliżej ciebie. To jest twój dom. Tak greckie słowo greka wyraża to określenie dom. Dlatego w Nowym Testamencie i oczywiście te teksty, które przeczytałem w Septuagincie, w Starym Testamencie przełożone na język grecki, tam jest używane, tam gdzie dom, tam oikos jest używany. I w Nowym Testamencie jak najbardziej też. Więc jesteśmy w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich i tutaj jest dosyć interesująca sytuacja. Apostoł Piotr ma sen. Pamiętacie, te z nieba, w tym płótnie, różne zwierzęta, gady, zwierzęta nieczyste i głos mówi, jedz do niego. On, ortodoksyjny Żyd, mówi, panie, ja nigdy nie zjadłem żadnego zwierzaka ani mięsa, co by było nieczyste. Bo to było potraktowane, te zwierzęta nieczyste, że jeżeli ktoś zje na przykład padlinę, węża, czy na przykład inne ryby, które jak na przykład węgorza, prawda, węgorz też był znany za nieczyste, że człowiek jest skalany, wymaga oczyszczenia. I te wszystkie zwierzęta, gady mu się tam pokazały w tej wizji, to się po trzy razy powtórzyło u Piotra, tak? I głos mówi jedz, a Piotr mówi, ja nie będę jadł. I on zastanawia się, co on miał taką dziwną wizję. I potem zapukali do jego drzwi wysłańcy z domu Korneliusza, z domu poganina. I wejście do domu poganina dla Piotra było nieczyste i on to mówi. I wtedy dopiero on zrozumiał, co Pan Bóg mu chciał przez tą wizję pokazać. Że wyjście, że wejście i kontakt z nieżydem dla ortodoksyjnego i wierzącego Żyda było obrzydliwe. To nam dzisiaj może trudno wyobrazić sobie. No, pomyślcie sobie. Czy możecie sobie to wyobrazić, że wy, prawowierni członkowie Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Bydgoszczy, mielibyście się kontaktować z takim heretykiem jak Henryk Skrzypkowski z Kościoła Baptystów na przykład? Rozumiecie? I dotknięcie jego tylko, już słuchanie jest obrzydliwością, tak dalej. To nam trudno sobie wyobrazić. Ale apostoł Piotr autentycznie wierzył, że ten Rzymianin, to jest najgorsze zło, jakie może być. I on by tam nigdy nie poszedł. I Pan Bóg trzy razy musiał mu dać coś zrozumieć, objawić ten obraz, żeby go tam wysłać. Znaczy, on go nawet tam nie wysłał, tylko to od Korneliusza przyszli ludzie, żeby tego Piotra wziąć. No ale ostatecznie Piotr do Korneliusza z takim nastawieniem, nie wiadomo jakim, poszedł. Co się dzieje? Posłuchajcie. 10 rozdział Dziejów Apostolskich, tak? I tam możemy zobaczyć taki werset. 24. Werset 10 rozdziału. Piotr przyszedł do Korneliusza. Poszedł do Cezarei. Cezarea była główną siedzibą wojsk rzymskich, ponieważ tam był port. Więc Rzymianie, cały transport armii, wojska, żywności odbywało się przez Cezareę. Port zbudował Herod Wielki. Także on był używany już od wielu lat. To był bardzo ważny punkt, jeżeli chodzi o taką administrację i w ogóle funkcjonowanie władzy wtedy w Izraelu. To się działo w Cezarei. Korneliusz mieszkał w Cezarei. 24 werset. Następnego dnia przybył do Cezarei. Korneliusz zaś zwoławszy swoich krewnych, najbliższych przyjaciół oczekiwał ich, czyli oczekiwał Piotra. Kogo zwołał? Korneliusz. A jakie tu myślicie jest słowo? Ojkos. Swoją rodzinę, przyjaciół, współpracowników. Dlaczego zwołał? Bo najpierw on miał widzenie anioła, że Bóg mu chce coś powiedzieć przez Piotra. I zwołał wszystkich. Mogę wam tylko zapytać was, bo nie będę tego omawiał, bo to jest tylko pokazanie tej, w moim zrozumieniu, roli rodziny w Bożym planie zbawienia i umocniania Królestwa Bożego na ziemi. Taki jest, pamiętacie, cel i temat mojego wystąpienia. Jak się zakończyła wizyta w domu Korneliusza? Czterdziesty werset. Rozdziału 10. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy i zdumiewali się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przybyli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówią językami i wielbili Boga, wtedy odezwał się Piotr. Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni. Uprosili oczywiście rodzina Korneliusza, żeby Piotr tam jeszcze został kilka dni. To jak to się skończyło, ta wizyta u Piotra? Chrztem wiary. Jak długo oni czekali na chrzest? 2 lata. Pół roku? Od razu. Ja w ogóle jestem zaskoczony, że ten Piotr apostoł był aż tak naiwny i chrzcił tak szybko ludzi. Ja bym tego nie zrobił dzisiaj. Tu jest trochę taki sarkazm, ale myślę, że go wyczuwacie z mojej strony. Ale do kogo Bóg zadziałał? Dlaczego Pan Bóg, ja tak sobie myślałem, dlaczego Pan Bóg nie zadziałał tylko w Korneliuszu? A dlaczego wśród przyjaciół, wśród znajomych i w całej jego rodzinie? Jeszcze 2 przykłady. I będziemy do brzegu. Otwórzmy proszę 16 rozdział Dziejów Apostolskich. Jesteśmy zupełnie w innej części świata, bo z Azji Mniejszej, dzisiejszej Turcji, apostoł Paweł przybył do Europy, do Grecji. W zasadzie nie do Grecji, ponieważ to jest trochę na północ od Grecji, no ale apostoł Paweł jest tam w podróży swojej misyjnej i właśnie w tymże rozdziale Dziejów Apostolskich, w rozdziale 16, przybywa właśnie Paweł do Macedonii. I to jest pierwsza wzmianka, że działalność ewangelizacyjna w Dziejach Apostolskich i w Piśmie Świętym, to jest pierwsza wzmianka o działalności ewangelizacyjnej, misyjnej na terenach Europy. Pamiętacie, bo Azja Mniejsza to jest jeszcze coś, co nie zalicza się jakby formalnie geograficznie. Teraz jest trochę inaczej, ale do Europy. I kiedy Paweł przybył do Filipii, nie było tam synagogi żydowskiej, wyszedł poza miasto, zaczął głosić Ewangelię, pamiętacie gdzie? Żeby była synagoga żydowska w jakimś mieście, to ilu Żydów musi być? Mężczyzn. Bo to możemy sobie wyobrazić. Na pewno wiecie. Słucham? Ktoś tam podpowiada. Prawie wydawało mi się, że to słyszałem. A, nie wiecie. Dobrze. Słuchajcie, to jest dosyć proste. 10 Żydów, jak na miejscu, to może być wierzących, może być synagoga. Nie było widocznie tyle. W innym miejscu wtedy właśnie jest to, że to był taki zwyczaj, że się spotykali gdzieś w ustronnym miejscu i Paweł dowiedział się gdzie i poszedł tam. Filipi. Więc nie ma synagogi. Pamiętajmy, że przeszedł tam do Filipii tylko dlatego, że miał widzenie w nocy. Jakiś Macedończyk wołał do niego w tym widzeniu, chodź, przepraw się i pomóż nam. I Paweł poszedł. Był tam kilka dni tylko w tym mieście. Kilka dni był w Filipii. Tam dostał niezłe baty. Dostał się tam do więzienia. Był fałszywie oskarżony. A potem proszono go, żeby wyjechał z tego miasta. Ale był tam z powodu widzenia. No i czytamy takie słowo, że kiedy był nad rzeką, tam właśnie w Filipii, czekajcie, muszę jeszcze to zobaczyć, żebym się nie zgubił. Tak, 16 rozdział, 11 werset i dalej. Odpłynąwszy z Troady, zdążaliśmy wprost do Samotraki, a nazajutrz do Neapolu. Stamtąd zaś do Filipii, które jest przodującym miastem okręgu macedońskiego i kolonią rzymską. I zatrzymaliśmy się w tym mieście dni kilka. Kilka dni Paweł szukał jakiegoś kontaktu, co ma tam robić, bo przyszedł tam z powodu widzenia. Nic nie ma, nic się nie dzieje. No i dalej. W dzień sabatu wyszliśmy za bramę. Widzicie kiedy? Nie ma synagogi, więc jest sabat. Dla Żydów absolutnie dzień, który należy oddawać Bogu chwałę. Więc on szukał jakiegoś miejsca, środowiska, gdzie by ono to żydowskie było, żeby rozpocząć tam pracę misyjną, czy w ogóle głoszenie Ewangelii, przepraszam. Ale nie było, więc wyszli nad bramę, za bramę nad rzekę. To jest 13 werset. Gdzie jak sądziliśmy, widzicie, on nie ma jeszcze kontaktu w tym mieście z nikim. Sądziliśmy, że odbywały się modlitwy i usiadłszy rozmawialiśmy z niewiastami, które się tam zeszły. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce tak, iż skłaniała się do tego, co Paweł mówił. Uwaga, teraz 15 werset. A gdy została ochrzczona, także i dom jej. Jakie to było greckie słowo będzie w oryginale? Oikos. Czyli kto w tym ojkosie? Dzieci? Może mąż? Nie wiemy. Może niewolnicy, współpracownicy? Ale cały dom tych świadomych ludzi przyjął Ewangelię. W tym samym mieście dalej, ja tego już bym nie chciał czytać, żeby nie przedłużać, jest kto się nawraca? Kto się nawraca? No wiecie na pewno, bo to słynna historia. Kto tam się zaraz nawrócił? Patrzymy dalej tylko na jakbyśmy mieli popatrzeć na te wersety. Kilka dni. No szef więzienia. Dyrektor więzienia się nawrócił. Pamiętacie, on, Paweł jest wrzucony do więzienia, jest trzęsienie ziemi, kajdany spadają, to jest ten moment, śpiewają psalmy, wtedy, kiedy zostali niesłusznie ukarani i tak dalej, i tak dalej. I co się dzieje? Przychodzi ten stróż więzienia i co mówi do Pawła? Przypadł do stóp, jest powiedziane. I co mówi? Co mam zrobić, abym był zbawiony? A co mu odpowiedział apostoł Paweł? No na pewno to znacie, bo to jest... Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty? Jakie tam będzie słowo po grecku? Dokładnie. Widzicie wszystkie te przykłady, że poznanie Boga nie ma być tylko twoją prywatną, indywidualną sprawą. To jest, chwała Bogu, to jest prawda, że to jest dla ciebie, Bóg się objawił. Ale w zamyśle Boga jest bardzo wielu przykładów, że nie ta poznanie Boga ma być udziałem całego twojego domu. Tak ja to rozumiem. Taka siedzi we mnie świadomość po dzień dzisiejszy. Mógłbym podać jeszcze o kilka przykładów, ale już nie będę. Z listu do Rzymian, jak jest ostatni rozdział, apostoł Paweł mówi, bo to już jeszcze dalej jesteśmy, co najmniej 2500 kilometrów dalej. Z Izraela do Rzymu. I Paweł mówi, pozdrówcie Pryscylę i Akwilę, współpracowników moich, którzy dla mnie swojej szyi nadstawiali i tak dalej, którym nie tylko ja, ale całe inne zbory pogańskie dziękują. I pozdrówcie zbór, który jest gdzie? W ich domu. I tam znowu nie chodzi o budynek. I zaraz dalej jest, pozdrówcie dom tego, pozdrówcie dom tego. I pozdrówcie dom tego. Innym miejscu Paweł mówi, ja nikogo nie ochrzciłem, pamiętam tylko, że ochrzciłem dom i wymienia imię konkretnej osoby. Jak to on dom ochrzcił? Nie chodzi o budynek, chodzi o rodzinę. Więc mamy mnóstwo, moim zdaniem, przykładów w Starym i w Nowym Testamencie, kiedy objawienie Boga dotyczy nie tylko indywidualnej, pojedynczej osoby, ale w Bożym zamyśle, w Bożym planie Bóg chce umacniać swoje poznanie i swoje królestwo w domu. W domu to nie tylko właśnie w małżeństwie, ale w rodzeństwie, w dzieciach i w pokoleniach następnych, bo wstecz oczywiście trudno coś zrobić, jeżeli oni już odeszli do wieczności. Tak rozumiem Boży plan dla mnie, tak rozumiem Boży plan dla ciebie. Teraz najważniejsza sprawa, zastosowanie. Co to oznacza? No, to oznacza co najmniej trzy rzeczy dla mnie. Tak to rozumiem. I to są raczej dobre wnioski, pozytywne. Mam siedmioro, ja pochodzę z rodziny, gdzie jest siedmioro dzieci, a więc mam sześcioro rodzeństwa. Wszyscy są w podobnym wieku, ponieważ ja jestem w środku. No tak u nas w rodzinie, jak u mnie w rodzinie, co rok to prorok. Więc mam trochę starszych braci i siostry, trochę młodszych. Wszyscy mają rodziny. 24 lata temu, 25, nawróciłem się. Poznałem prawdę Ewangelii, taka jaka ona jest objawiona w Piśmie Świętym. Przyjąłem ją. Wtedy byłem kawalerem, ale miałem narzeczoną. Ta, że narzeczona została moją żoną. I także moja żona urodziła 7 biologicznych dzieci. I okazało się, że te dzieci dzisiaj to są już niektóre wyższe ode mnie, a niektóre już mnie prawie przeganiają. Jak ja to rozumiem? Nikt z moich braci, 3, i z 3 moich sióstr nie przyjął Ewangelii tak jak ja. Co to znaczy dla mnie? Czytam werset Pisma Świętego, a moi rodzice też nie. A Pismo Święte mówi, tak to rozumiem i tak wam to przedstawiłem, że to cały dom. A więc nie tylko moje małżeństwo, ale ten mój dom, ten ojkos, to na pewno rodzeństwo się mieści w tym określeniu biblijnym dom. Jak to wpływa na mnie? No to ja 20 lat na kolanach, Panie Boże, ja modlę się o mój dom, o Kaszuby, żeby Ewangelia tam przyszła. Ja mam podstawę Bożego Słowa. Rozumiecie, to nie jest tylko moje pragnienie indywidualne, że sobie wymaniłem. Bo tak można. Ale wierzę, że to moje pragnienie pochodzi z objawienia Bożego, z Pisma Świętego, że ja mam modlić się o mój dom. Bo Bóg nie chce tylko dla mnie jego zbawienia, dla moich dzieci, ale On chce to zbawienie także dla mojego rodzeństwa i do rodziców, jeżeli oni żyją. Przez 20 lat mój tato nie chciał ze mną nigdy rozmawiać o Bogu. Uważał, że jestem sekciarzem i odstępcą. I przyniosłem im hańbę do domu. Nie rozmawiał ze mną nigdy na temat Boga. Później to trochę się w jego życiu zmieniło, troszeczkę. Ja mieszkałem daleko na wschodzie Polski, prawie rodziny naszej ani teściów nie odwiedzaliśmy. Teść po dzień dzisiejszy mówi do mnie, proszę, nie rozmawiajcie z nami nigdy ani z naszymi dziećmi o Bogu. Proszę was, nie rozmawiajcie. Oczywiście w tle jest strach, że my ich zepsujemy i nie daj Boże do sekty wciągniemy naszej tam, czy do kociej wiary, bo na Kaszubach funkcjonuje pojęcie, że do kociej wiary ich wciągniemy. 5 lat temu mój tato zachorował. Dosyć nagle. Mieszkałem już w Chojnicach. Gdzieś w szpitalu, nie wiadomo kiedy, otrzymał w prezencie wirusa typu C, wątroby. No i ten wirus się uaktywnił. W ciągu kilku dni w zasadzie wątroba jego umarła. Trafił do szpitala. No i oczywiście już diagnoza zaraz, że tydzień życia. I ponieważ ja mieszkałem w Chojnicach, on był w Kościerzynie. Mój brat dzwonił do mnie, czy nie mógłbyś z nim spędzić jednej nocy, bo my tam, ten to. Ja mówię, oczywiście, że tak, pojadę. Jedną noc do tego mojego umierającego ojca w Kościerzynie. Przyjechałem i spędziłem z nim tą noc na krześle, tą noc tam w tym szpitalu. On cierpiał już, bo ja sobie nie umiem wyobrazić, jak może funkcjonować ludzki organizm, kiedy on już jest zatruty i wątroba nie funkcjonuje. Mi to trudno sobie uświadomić, ale nawet jego dotykać i przesunąć się z boku na bok tylko, to już był dla niego ciężar, ale był świadomy. W pewnym momencie, może na 3 w nocy, gdzieś on mówi do mnie tak, tylko będę mówił po kaszubsku, bo on po polsku nigdy nie mówił mu ojciec. Nigdy nie powiedział ani do lekarza, ani do nauczyciela, ani do księdza. Nigdy nie mówił po polsku, tylko po kaszubsku. Zawsze mówił. Mówi tak. Henkły, zmów za mnie pesusz, żeby je wymar. Ja rozumiem, że taki piękny słowiański kaszubski język wy rozumiecie doskonale. Mniej więcej, gdybym to miał w wolnym tłumaczeniu, powiedzieć tak. Synu, pomódl się za mnie, żebym ja zmarł. Pomódl się za mnie, żebym ja zmarł. Ja nie zrozumiałem tej jego intencji. Więc mówię do niego po kaszubsku, tata, i duch nie umta ci władzę, żeby je miał samodec, to żeby to wymarł. Ja mówię, tato, ja nie mam takiej władzy, żebym wniósł modlitwę o twoją śmierć, żebym miał spowodować, żebyś ty zmarł. A on do mnie mówi, ta myśl. Mówi, masz. Ja mówię, jak to ja myślę? Jak to możliwe? A on mówi, ty jest ksodzem. Ty jesteś księdzem. Mnie nie. Jego. Pomyślcie o człowieku, który rozumiał teologię w określony sposób. Zwykłego człowieka Bóg nie wysłuchuje, ale księdza. Przez lata byłem sekciarzem. A na łożu śmierci po raz pierwszy w jego życiu usłyszałem, że ja mogę być duchownym. Takim duchownym, do którego on by mógł mieć jakiekolwiek zaufanie. Przyszedł ranek. No i się mu pomodliłem oczywiście, żeby on umarł. To jest w ogóle, nikomu z was nie życzę, żebyście się modlili taką modlitwą, żeby tato umarł, na jego prośbę czy mama. Przyszedł ranek. Przyjechał mój brat. Trzeba iść do domu, bo on mówi tak. Weźcie mnie do domu, ja chcę umrzeć w swojej izbie. Weźcie mnie do domu, chcę umrzeć w swoim pokoju. Nie chcę umierać w szpitalu. Mówi, dobrze. Przyjechał brat rano. Te wyniki były takie już ostateczne i tak dalej. No i go zabrano. I ja idę do swojego auta. Wychodzę na korytarz z oddziału w szpitalu. I byłem już na klatce schodowej. Jakiś wewnętrzny głos cofnął mnie z klatki schodowej. Wyraźnie byłem pewny, że mam wrócić do pokoju, do ojca. I zawróciłem z tego korytarza, z klatki schodowej na oddział. On się już, tato, przebierał w swoje ubrania. Brat tam był. Ja mówię, musicie usiąść na chwilę, bo jest, ja chcę, muszę jeszcze coś zapytać i coś zrobić. Usiedli wszyscy. Inni pacjenci, którzy byli, i moja rodzina, mój brat z żoną. Mówi, tato, ja zapomniałem, ja przepraszam, ja nie miałem odwagi, ale chcę ciebie coś zapytać. Czy ty wierzysz, że tylko Jezus Chrystus muszę się jakoś pozbierać. Dam radę. Czy wierzysz, że tylko Jezus Chrystus może przebaczyć twoje grzechy? Tylko On. On spojrzał na mnie i mówi, po kaszubsku, jo, je wierzę. I pomodliłem się o Niego tam. I tego samego dnia on stracił przytomność i nigdy jej nie odzyskał. I umarł. Ale dla mnie to jest dowód Bożej łaski, opieki. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Moja mama jeszcze żyje, ma 78 lat. Teściowie coraz starsi, moje rodzeństwo. A 3 dni temu mój brat, ten jeden z moich braci, stracił oko, bo wybuchł akumulator i rozerwał mu oko na... No, także trzeba wyjąć. Po raz pierwszy mogłem z nim się modlić przez telefon. Nie wiem, jakich argumentów Bóg musi użyć, żeby doprowadzić do wiary tą moją rodzinę. Patrzę na Pismo Święte, to są różne przykłady. Ale coraz bardziej wierzę, że Bóg wysłuchuje mojej modlitwy i tego przekonania, że uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony ty i twój dom. Więc to jest pierwszy wniosek. Nie zapomnijcie w trosce swojej i w modlitwach wstawienniczych i w mądrym postępowaniu z waszymi krewnymi. Bo kto im ma zanieść Ewangelię, jeżeli nie wy? Jeżeli Pismo Święte mówi, uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. To jest pierwszy wniosek. Teraz do młodzieży. Dzisiejszy świat pokazuje, że małżeństwo jest raczej przeszkodą w życiu człowieka i rodzina niż błogosławieństwem. Kiedy ja mówię komuś, że ja mam 10 dzieci, to wy wiecie sami, że wszyscy uważają, że to jest patologiczna rodzina. A co, współczesny, a może nie? Możecie, tak jak powiedziałem, młodzież, możecie żyć jak chcecie, Bóg wam daje wolność. Ale zamiar dla Boga jest taki, że macie mieć małżeństwo, męża, kobieta i mężczyzna, mąż. I że On chce was używać i na wasze następne pokolenie na wiele lat. Co to oznacza? Musicie być sobie wierni, wytrwali, odpowiedzialni i znosić wiele trudności, żeby to małżeństwo wasze, przyszłe może, czy bieżące, utrzymać. To kosztuje wiele wysiłku. To jest odpowiedzialna sprawa. Mało w tym jest przyjemności takiej często. Rozumiecie, takiej luźnej przyjemności. Ach, jak to fajnie. Jest dużo pracy. Tych pieluch, ile jest bez końca. 25 lat ja przewijam pieluchy. I na koniec. Rodziny z ewangelikalnego środowiska. Starsi. Biblia mówi jednak, żeby oglądać swoje dzieci i wnuki wierzące. Bóg ma zamiar, aby ta prawda funkcjonowała w twojej rodzinie. Nie zwątpcie w to. Nie zwątpcie w to. Są takie tendencje dzisiaj w chrześcijaństwie ewangelikalnym, że zbór to jest kwestia pokolenia. Jak jest chwilę, 2 lata jest zbór, ale upadł, bo coś tam. Nie widzę tego w Biblii. Ja widzę w Biblii właśnie ten pokoleniowy zbór. Dlatego trzeba i zadbać o te pieśni i o ten klimat dla tych, co są już w starszym wieku, ale także o młodzież. Ja myślę, że ja skończyłem i chciałbym się z wami pomodlić. Niech wam Bóg błogosławi. Mam nadzieję, że mieliście radość i że była Bogu chwała i że czegoś się nauczyliśmy. O rodzinie mówiłem i o roli rodziny w Bożym planie zbawienia i umocnienia Królestwa Bożego. Amen.